W jego książce Szpital na Banacha przeczytałem, że ci, którzy cierpią, są najbliżej Jezusa i że On cierpi razem z nimi. Pojechałem więc do tego szpitala, żeby zadać mu kilka pytań dotyczących cierpienia. Ksiądz Mariusz Bernyś będzie moim i Państwa gościem.
Dla wielu ludzi cierpienie jest argumentem za nieistnieniem Boga i to nawet można by powiedzieć, że najsilniejszym argumentem. Sam znam dużo takich przypadków, gdzie ktoś mówi, że niemożliwe, żeby Bóg istniał, jeśli to dziecko tak cierpi, ten człowiek tak cierpi, czy może nawet to zwierzę tak cierpi. Co by ksiądz powiedział takim ludziom?
Taki sposób w moim odczuciu, w moim doświadczeniu pracy w szpitalu klinicznym, w codziennym obcowaniu z cierpieniem, taki sposób ujęcia cierpienia jest fałszywy. U samych podstaw w moim odczuciu on nie przekłada się na moje doświadczenie osobiste w pracy w cierpieniu z chorym. O co chodzi? Co tu jest fałszywe? Fałszywy jest sposób argumentacji tych ludzi, którzy oskarżają Boga o istnienie cierpienia. Bo w moim odczuciu tacy ludzie, w których jest ten duch oskarżenia Boga, naprawdę nie poznali Jego miłości i bardziej właśnie to oskarżenie, ten duch oskarżenia wypływa z tego, że nie poznali Jego miłości, to nie jest ich osobistym doświadczeniem, miłość Boga. I wtedy się pojawiają właśnie oskarżenia Boga i jakby nawet wręcz tłumaczenie swojej postawy ateizmu czy odwrócenia się od Boga. Zwróćmy uwagę, że taka sytuacja w kulturze zaistniała światowej po Auschwitz i Hiroshimie, że wielu intelektualistów, w zasadzie cały świat intelektualny uznał, że
śmierć Boga. Nawet,
tak, nawet ogłoszono po Auschwitz Bóg umarł,
tak,
prawda?
Tak, nawet
ogłoszono
na naszym podwórku Tadeusz Różewicz w wierszu Bez czy w innych wierszach.
Dokładnie, Tadeusz Różewicz tak mówił, z tym, że jeszcze poeta, u poety, tak jak u Tadeusza Różewicza, to jest raczej taka prowokacja poetycka, bo ja bym Tadeusza Różewicza aż tak bardzo o jakby walkę z Bogiem wręcz, czy walkę z ideami o Bogu nie posądza, bo jednak w jego poezji jest wielki szacunek dla sprawy wiary mimo wszystko. Natomiast nie chciałbym tutaj opowiadać o literaturze, dlatego że jesteśmy w szpitalu i tu jest doświadczenie cierpienia bardziej, której bardziej konkretnie dotyka niż tylko literackie jakieś wypowiedzi słowne. Ale właśnie po Auschwitz, po Hiroshimie, po gułagach, po tym świecie, jaki stworzono, stwierdzono to samo, co pan, panie Hubercie, powiedział tutaj w tym pierwszym pytaniu. Rzeczywiście, że wielu ludzi stwierdziło, że niemożliwe, iż Bóg, żeby istniał, bo jest tyle cierpienia niezawinionego, niezasłużonego. Ale wspomniał pan Tadeusza Różewicza i w tym samym czasie, co Tadeusz Różewicz, był inny znakomity, zapowiadający się wspaniale poeta, który polski, który zupełnie inaczej podszedł do problemu cierpienia, który właśnie on rozsławił na przykład polską literaturę romantyczną, zwłaszcza swojego ulubionego romantyka Norwida na całym świecie, a był to młody Karol Wojtyła, którego problem cierpienia wręcz zaprowadził do Boga, bo na początku nie myślał w ogóle o karierze, jeśli tak można powiedzieć, o posłudze kapłańskiej. Natomiast ten ogrom cierpienia, na który patrzył jako student polonistyki, jako licealista, zaprowadziło go właśnie do Boga. Klęknął pod krzyżem i doświadczył tajemnicy krzyża tak bardzo, że go to zaprowadziło do kapłaństwa i cierpienie nie stało się przyczyną oskarżenia Boga. I dlaczego wrócę teraz do mojej pierwszego zdania, reakcji na taką postawę, że w niej jest kłamstwo i iluzja. W niej jest całkowita nieznajomość Boga. Bo Bóg nigdy na kartach Biblii nikomu nie obiecał, że nie będzie cierpienia w tym świecie. I Właśnie ci, którzy nie znają Boga, nie mają osobistego doświadczenia Boga miłości, zakładają, że Bóg powinien w takim razie wszelkie ich jakby roszczenia, wszelkie ich wizje na temat i świata idylii, świata bez cierpienia spełnić. I jest to wręcz postawa ateistyczna, postawa nieznajomości Boga, postawa nieznajomości Jego też miłości i stąd rodzą się te oskarżenia. Nigdy w wypowiedziach natchnionych Boga, przekazanych nam przez proroków, przez ewangelistów, nie ma żadnej takiej fałszywej obietnicy, że cierpienie nie będzie istniało. I tutaj wchodzimy w jakieś pierwsze kłamstwo ideologiczne, wchodzimy w wielkie kłamstwo, które z fałszywej tezy, że cierpienie nie powinno istnieć na świecie i że odpowiedzialny za cierpienie jest Pan Bóg, wynika, że za wszelkie zło na świecie nie oskarża się człowieka, nie oskarża się właściwe przyczyny zła, tylko właśnie Pana Boga. Ale ci wszyscy, gdy obserwuję tutaj w szpitalu, którzy oskarżają Boga za cierpienie i tłumaczą to swoją postawę w ten sposób, że dlatego nie ma Boga, oni wszyscy w jakiś sposób, wyczuwam, walczą z religią, walczą z Bogiem, usprawiedliwiają swoją postawę, używają tego fałszywego argumentu na temat cierpienia, że Bóg jest za nie odpowiedzialny, do tego, żeby właśnie przedstawić zupełnie inną wizję świata bez Boga, żeby wyeliminować Boga z naszej kultury, żeby wyeliminować to przesłanie miłości, które Bóg niesie z naszej kultury.
To już mi się przypomina taki fragment wiersza Karola Wojtyły z kolei, gdzie pojawiają się słowa: miłość wszystko wyjaśniła mi, więc to ta miłość jest odpowiedzią.
Właśnie, to jest piękne zdanie, bo ja często się na nie powołuję tutaj, już bezpośrednio pracując wśród ludzi cierpiących. Miłość mi wszystko wyjaśniła i to jest prawda, bo to jest też moje doświadczenie w cierpieniu. Ja muszę tu podkreślić, że 7 lat temu, kiedy przyszedłem do szpitala, wysłany przez biskupa, ja w ogóle nie widziałem siebie w szpitalu, nie wyobrażałem sobie nawet, mdlejąc na widok igły. I te słowa: miłość mi wszystko wyjaśniła, doświadczenie pomocy Pana Boga, Jego delikatności, Jego miłości w posłudze cierpienia, sprawiło, że ja uważam, że największym cudem miłosierdzia w moim życiu kapłańskim jest to, że ja tu 7 lat posługuję codziennie od rana do wieczora wśród ludzi cierpiących. Kilkanaście dziennie mam takich przypadków, że trudno sobie psychicznie z tym dać radę. Nawet dzisiaj, kiedy wyszedłem przed chwilą, przed naszą rozmową, musiałem wyjechać na chwilę ze szpitala. Dosłownie 5 minut po wyjeździe, gdzie nie mogłem tej sprawy załatwić, którą jechałem załatwić, już telefon, mama dzwoni, że syn umiera, żeby natychmiast przyjeżdżać. I to codziennie się żyje na takim najwyższym napięciu, prawda? I chociaż ja jestem tutaj księdzem, który jest posłany do tego, żeby dawać wsparcie ludziom, sakramenty, pomagać wierzącym, niewierzącym, z różnych wyznań, i wyznawców Mahometa, i Żydów tu się spotyka, wszystkich, z którymi się zaprzyjaźniam, ateistów, z którymi się zaprzyjaźniam, ale tym największym dla mnie właśnie doświadczeniem jest miłość, bo gdyby nie miłość, której doświadczam właśnie przez wiarę od Boga, dotknięcie tej miłości, która to wszystko mi pozwala wyjaśnić i ułożyć sobie w życiu, to ja bym tutaj nie wytrzymał. Też z moją jakąś nadwrażliwością szczególną, która zresztą w moich wierszach o cierpieniu, wszyscy nie mogą tego jakoś, którzy mnie znają, zrozumieć. Tyle mówią o jakiejś wrażliwości szczególnej, nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale też widząc mnie w posłudze, w akcji, nie mogą jakoś sobie tych dwóch rzeczy zrozumieć. I to jest właśnie ten paradoks, który się tylko godzi w miłości. Jeśli się doświadcza miłości, jeśli człowiek wie, że w ciemnej dolinie, że w doświadczeniu cierpienia potwornym, które się nosi w sercu, Pan Bóg jest, doświadcza miłość i pomaga. Jestem przerażony na przykład postawą obojętności ludzi teraz. Cierpienie moralne dzisiaj człowieka bez Boga jest generuje i jest o wiele większe cierpienia niż choroby, z którymi tu się spotykam. Tak więc tych sytuacji, form cierpienia, z jakimi tu się spotykamy, jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele, które ja sam przeżywam, bo wobec takich ludzi szlachetnych, którzy się zmagają z tak ogromną dawką cierpienia, jako ksiądz nie sposób i w ogóle jako człowiek, to już nie chodzi o specyfikę mojej posługi, prawda, że w jakiś sposób jestem szczególnie posłany do ludzi, którzy otwierają się przede mną ze swoim cierpieniem, ale jako człowiek nie można przejść obojętnie, nie można zapomnieć, kiedy się wyjdzie ze szpitala, kiedy się wraca, biegnie się do tych ludzi cierpiących, aby im dać wsparcie, bo oni są zupełnie sami. I to wszystko właśnie jest tym doświadczeniem, o którym Pan wspomniał, doświadczeniem doświadczeniem miłości, która pomaga. Inaczej by człowiek nie dał rady. Nie ma takiego mocarza, nie ma takiego siłacza, nie spotkałem. Tu jest ponad 1000-1500 pacjentów codziennie w tym szpitalu. Ze wszystkich środowisk cierpienie nie wybiera. I pisarze, i politycy, i artyści, i prości ludzie pracy, i dawni przodownicy pracy, dawni komuniści, wszyscy, którzy mieszkają w tym kraju i wszystkich dotyka cierpienie. Nie ma takiego mocarza, który byłby silniejszy od cierpienia. I to jest właśnie ten problem cierpienia, jak sobie z nim poradzić, jak sobie dać. To jest dla mnie zresztą największa szkoła kapłaństwa. Zresztą też szkołą kapłaństwa jest to, że tu odkryłam na wielką skalę, że cierpienie dotyczy każdego człowieka. Tak czy inaczej. Nie ma takiego człowieka na ziemi, którego by problem cierpienia nie dotykał. I tu też wracamy do naszej pierwszego pytania, że Biblia mówi prawdę o tym. Biblia mówi prawdę o cierpieniu. Bóg mówi prawdę, że cierpienie dotyka każdego człowieka, a ci, którzy oskarżają Boga za cierpienie, w ogóle nie mają tego ducha, prawda? Ducha usprawiedliwienia, ducha miłości Boga, tylko ducha oskarżenia. Cierpienie jest takim problemem ważnym. Nie można go traktować jako tabu. Właśnie mądrzy są ci, którzy zastanawiają się, którzy przygotowują się, którzy rozważają ten problem i wtedy są też przygotowani na przyjęcie cierpienia, kiedy ono przychodzi. Nie są zaskoczeni. Świat dla nich się nie zawala, chociaż życie staje się trudniejsze.
Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pochanieniu poniósł winy wszystkich. Przecież On za Ciebie umarł i z miłości swojej przyszedł z niebios na ten świat. Błogosławiony, który uwierzył, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Jakoś zobaczyć Jezusa w cierpiących ludziach? Chodzi mi o to, że czy to nie jest tak, że Jezus jest w danym cierpiącym człowieku i przeżywa w nim dokładnie to samo, co ten człowiek, utożsamiając się niejako z nim, z jego cierpieniem, więc paradoksalnie nie jest gdzieś daleko, jest bardzo blisko, ale człowiek może tego nie wiedzieć, nie widzieć, nie czuć.
Tak, na dwa sposoby. Odkrywam przede wszystkim na dwa sposoby. Bardzo konkretnie to widzę, zresztą widzę, że Pan Jezus sam to pokazuje. Pierwszy to jest, opowiem konkretnymi przykładami, bo lepiej operować przykładem konkretnym. Siadam obok kobiety, która potwornie cierpi. Uśmiecha się cały czas. Nie wstaje z łóżka. Mało tego, nie przyjmuje leków uśmierzających. Ja się pytam, proszę pani, dlaczego pani się uśmiecha? Dlaczego pani nie przyjmuje tych leków? A mimo to widzę ten ból potworny i uśmiech. Zresztą nie ma nic piękniejszego na ziemi. Proszę, jeżeli człowiek jest w centrum stworzenia i jeżeli Jezus zbawił świat właśnie przez cierpienie, to nie ma nic piękniejszego na ziemi niż uśmiechnięta twarz, życzliwie uśmiechnięta, pełna miłości człowieka cierpiącego. I kobieta odpowiada, bo mi Jezus pomaga, bo Jezus jest za mną, bo Jezus jest we mnie. I rzeczywiście widzę to, że tak jest. Wręcz dosłownie odpowiedziała mi na mój teologiczny problem, który miałem tego dnia, bo ja bardzo nie cierpię tej Ewangelii, nie lubiłem tej Ewangelii o tym, że... bo jej nie rozumiałem może, dlatego i ona zawsze mi trudność ogromną stanowiła dla mnie. Nie umiałem mówić na kazaniu o tej Ewangelii. Byłem tak jak ten Filip, bo Filip, apostoł Filip zawołał do Pana Jezusa: Filip, pokaż nam Jezus, pokaż nam Ojca, prawda? I Pan Jezus mówi: no jak to na mnie patrzysz? Zrugał go i nie widział Ojca. Dla mnie to było, no dla mnie to jest niepojęte. Jakaś moja wyobraźnia tutaj jest jakoś ograniczona. Wciąż ta tajemnica jest dla mnie za trudna, że Pan Jezus od niego wymagał, żeby patrząc na Jezusa od razu widział Ojca. I mówię dosłownie, akurat tego dnia była ta Ewangelia i mówię do Pana Jezusa: znowu ta Ewangelia, ja jej, Panie Jezu, nie zrozumiem, nikt mi jej nigdy na świecie nie wytłumaczy. I idę do tej kobiety, rozmawiając z nią, dlaczego ona cierpi. I mówi do niej tak: wie Pani, jak z Panią rozmawiam, to Pani mówi tak dobre słowa, jakby Pani samą Ewangelią mówiła. Ja widzę, że Jezus przez Panią mówi, że Jezus jest tak blisko Pani, że ja rozmawiając z Panią, ja naprawdę jako ksiądz rozmawiam z Jezusem, to jest dla mnie radość spotkania z Jezusem. Potem wracam do kaplicy, jeszcze biorę Ewangelię, żeby się przygotować do krótkiego homilii na mszę świętą, i słyszę w sercu, prawda, taka myśl przychodzi, takie natchnienie, jakby głosy tu: no widzisz, mówiłeś do mnie, że nie rozumiesz, co to znaczy, jeśli patrzysz, jeśli ktoś na mnie patrzy i widzi Ojca, a przecież sam przed chwilą powiedziałeś do tej kobiety, że ja rozmawiając z Panią, nie rozmawiam z Panią, tylko rozmawiam z samym Jezusem. Widzisz, jakie to proste. I od tej chwili właśnie przez tajemnicę cierpienia Pan Jezus mi pokazał, jaka prosta i piękna jest Ewangelia, jaka prosta jest miłość. Ale wiele pasaży, wiele fragmentów Ewangelii, ani studia teologiczne, ani doktoranckie o miłosierdziu Bożym, ani wiele lektur nie wyjaśniło mi, jak właśnie w taki sposób bezpośredni kontakt z cierpieniem, kiedy sam Jezus przychodzi. I to mi właśnie pokazuje. To jest największą istotą, to jest istotą samą mojego doświadczenia tutaj cierpienia w tym szpitalu, że tam, gdzie jest cierpienie, tam w samym środku cierpienia jest Bóg. Jest Jego miłość. I to jest pierwszy sposób odkrywania. A drugi sposób odkrywania jakby obecności Bożej to jest, jak Pan Bóg pomaga. I tu chciałem opowiedzieć takie spotkanie z chłopakiem, 30-paroletnim mężczyzną, który miał dzieci i który zresztą już kilku takich ludzi spotkałem w szpitalu, nie on jeden. I który na skutek choroby postanowił popełnić samobójstwo, bo choroba nie rokowała żadnych nadziei, tylko stopniowe, przez długie lata jeszcze zamienianie się w roślinkę. On był tego świadom i powiedział, i zwierzył mi się z tego, że oczywiście nie było mowy już, był bunt na Boga właśnie za cierpienie, że Bóg dopuścił takie cierpienie. I nie było mowy oczywiście o życiu sakramentalnym w tym momencie, buntu na Boga, ale było to cierpienie i cierpienie zawsze za Bóg jest w sercu, cierpienia jest najbliżej. On tego nie widział, ale ja, kiedy go zapytałem, kiedy widziałem jego bunt, zauważyłem, że tam jest Jezus. I mówi mi, że już przygotował, że już przygotował sobie sposób, już wie, jak popełni samobójstwo, że nie pozwoli, żeby tak obciążyć swoje małe dzisiaj dzieci, żeby one zajmowały się ojcem jako roślinką. On chce uwolnić te dzieci od tego. No ja mu powiedziałem, no ty się zastanów, czy ty uwolnisz te dzieci od koszmaru jakiegoś życiowego, czy je obciążysz koszmarem właśnie, czy one nie będą do końca obciążone, że nie uwierzyły w miłość. Ale tak jak, że nie zaufałeś im w chorobie i że obciążyłeś ich samobójstwem swoim. Bo ty już nie będziesz może tu na ziemi cierpiał, ale one tu strasznie będą cierpieć. Ale wtedy, kiedy usiadłem i zacząłem rozmawiać, to otworzyłem swoje serce i czuję, jak sam Jezus między nami jakby staje. I tłumaczy mi rzeczy, nad którymi ja się wcześniej nie zastanawiałem i że ja zacząłem Jemu to tłumaczyć. Zacząłem to rozumieć. Ale to właśnie przez doświadczenie wiary, czyli żywej obecności Bożej w naszym spotkaniu. I mówię, słuchaj, ty przede wszystkim żyjesz w jakimś potwornym kłamstwie na temat cierpienia. Bo pierwsza rzecz z tego, co ty mówisz, to widzę, i to jest dla wszystkich, którzy cierpią, to jest bardzo ważne, to widzę, że ty uważasz, że ty jesteś jedynym człowiekiem, który cierpi na ziemi, prawda? Tak traktujesz swoją chorobę, że innych cierpienie nie dotknęło, inni są szczęśliwi, bawią się, grzeszą, mają pieniądze, cieszą się życiem. A ty wierzyłeś w Boga i ciebie Bóg oszukał, bo ty cierpisz. To jest pierwsza iluzja i pierwsze kłamstwo, w które ty wchodzisz. Bo tak może powiedzieć tylko zły duch, żeby oszukać człowieka. Dlatego, że cierpienie dotyczy każdego, bez wyjątku, wcześniej czy później. Ja to tutaj widzę. Nie ma człowieka. Drugi błąd, jaki popełniasz, i żebyś stanął w prawdzie, musisz to zrozumieć, że nie wolno się porównywać z innymi ludźmi, kiedy ty cierpisz. Dlatego, że czas radości i czas cierpienia nie przychodzi do wszystkich ludzi w tym samym czasie. A ty się akurat porównujesz z tymi, którzy mają dzisiaj czas radości. Ale nie pomyślisz już dalej się, nie, że kiedyś może dla ciebie przyjść czas radości, a dla nich czas cierpienia. I to też jest kłamstwo, kłamstwo szatana, które właśnie czeka tak, żeby w chwili twojego osłabienia cię oszukać i wpędzić do rozpaczy. A trzecie, to też odkryłem właśnie w rozmowie z nim, że nie wolno absolutnie w chwili, kiedy jest cierpienie, pisać scenariuszy na temat, jak będzie wyglądała przyszłość. Bo przez cierpienie zawsze będziesz pisał scenariusze czarne. I ten zły duch będzie się wkradał, żeby ci najgorsze, czarne scenariusze podsuwać, bo to jest jego domeno. A przyszłość i tak potoczy się inaczej. Przyszłość i tak nie będzie taka zła, jak ty sobie wyobrażasz. Bo Bóg jest miłością i Bóg cię przez tą ciemną dolinę na pewno przeprowadzi. Ja ci zapewniam o tym. I ostatecznie przez takie oszukanie człowieka wobec tajemnicy i problemu cierpienia tego młodego człowieka, szatan jakby osiągnął swoje, bo wepchnął go w najgorszy grzech, jaki istnieje przeciwko Bożemu miłosierdziu, rozpacz. Ale czym jest prawda? Tak jak uczył nas właśnie Jan Paweł II, że prawda wyzwala. On jak to wszystko posłuchał tych argumentów, to sobie przemyślał wszystko, nabrał nadziei i sam mnie poprosił o spowiedź, żeby się z tego całego kłamstwa, w które go cierpienie wprowadziło, oczyścić. Zły duch wprowadza. Dlatego, że zły duch zawsze czeka na taki moment największej próby człowieka, największej próby wiary. I kiedy człowiek jest już tak osłabiony, że nie daje rady, i traci wiarę przez to, to wtedy on atakuje i tak go oszukuje. Ale i tak duch dobry, duch Boży jest silniejszy, bo przyszedł do niego i ten człowiek zwyciężył, pokonał i zapewnił mnie, że zmienił całkowicie swoje tory myślenia i nabrał nadprzyrodzonej nadziei. Doświadczenie cierpienia jest totalne, w którym przychodzi Bóg ze swoją miłością. I jeszcze taka moja obserwacja, ponieważ będąc 7 lat w największym szpitalu klinicznym w Polsce, codziennie mam dostęp do wszystkich chorych. Bardzo często, codziennie to się zdarza praktycznie, jak jestem w szpitalu, a jestem prawie codziennie, że odprowadzam też ludzi na drugą stronę, co jest zawsze odejście związane z tajemnicą cierpienia, taką czy inną, albo z powodu choroby, albo z tego, że to życie się kończy i dla wielu to jest największym cierpieniem. Natomiast nie ma porównania między ludźmi, którzy właśnie nie wierzą, a wierzą. Wiara w cierpieniu jest zupełnie podstawowym doświadczeniem. Dlatego to nie jest tak, że cierpienie nie ma sensu. Że cierpienie nie ma sensu. Wielu ludzi się pyta, jaki jest sens cierpienia. Cierpienie nie ma sensu. Ci, co nie mają wiary, tracą wszelkie poczucie sensu. Cierpienie bez Jezusa nie ma sensu. Wtedy tak. To ja mówię jako moje doświadczenie. Jako to, co mi Jezus sam pokazał w mojej posłudze. Cierpienie bez Jezusa nie ma absolutnie sensu. Jest tragiczne. Jest zapadnięciem się w głąb siebie, w depresję, w czarną dziurę grawitacyjną, która pochłania człowieka i go niszczy. Natomiast cierpienie z Jezusem, który sam cierpiał i który poprzez cierpienie daje nam światło z krzyża w tej ciemności cierpienia, wiedzę z krzyża w tej niewiedzy cierpienia, mądrość z krzyża w tym niezrozumieniu cierpienia, nabiera ogromnego sensu i ludzie mają ogromną siłę. Cierpienie jest totalnym, absolutnie najbardziej to, no nie wiem jakiego słowa użyć, ale tu powiem tak trochę dziwnie, że najbardziej totalnym doświadczeniem w życiu człowieka. Jest też ogromną szansą na spotkanie miłości. Jest ogromną szansą na wyzwolenie niewyobrażalnych ilości dobra. I właśnie to jest ta ogromna nadzieja, że jeśli ktoś cierpi, to tak naprawdę jest najbliżej krzyża Jezusa, a może najwięcej w swoim życiu dokonać dobra. Dobra takiego uświęcającego nas wszystkich. Dobra, które się dokonuje już nie mocą człowieka, bo człowiek sam z siebie nic nie może, tylko właśnie mocą Jezusa, który wchodzi w sam sens cierpienia i pokazuje, że cierpienie z Jezusem ma ogromny sens. Jest chyba najpotężniejszym doświadczeniem człowieka na ziemi. Cierpienie z Jezusem. Najbardziej, najpełniejszym, nadprzyrodzonej jednak nadziei. Jest wielką tajemnicą, ale jednocześnie tajemnicą, wobec której człowiek nie przechodzi obojętnie, tylko zawsze z zadziwieniem i widzi, jak daleko poza nasze życie doczesne ta tajemnica cierpienia sięga.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni.
żądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.
Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Błogosławieni, błogosławieni.
Wspomniałem na początku o książce księdza Mariusza Bernysia Szpital na Banacha, ale gdyby Państwo byli zainteresowani innymi jego książkami, w których porusza również tematykę cierpienia, to polecam na pewno jeszcze jego książkę Kochankowie z oddziału intensywnej terapii. A o cierpiących dzieciach i sposobach pomagania im rozmawiałem również z Tomaszem Mikołajem z portalu szturmujemyniebo.pl. Jaka jest właściwie idea tego portalu?
Idea jest taka, żeby wspierać i myśleć o dzieciach, których życie jest zagrożone, które są ciężko chore, których czeka być może jakaś ważna operacja. Sam jestem rodzicem dziecka chorego, wiem, co to znaczy też dla rodziców oczekiwać na wyniki lub jeździć bez przerwy do szpitali. I to też jest pomoc dla tychże rodziców. To jest główny nasz cel. Nie pomagamy finansowo, nie pomagamy właśnie materialnie w ten sposób, ale pomagamy duchowo, przede wszystkim duchowo.
Duchowo, i to zaraz powiemy dokładnie jak duchowo. A właśnie, czy znane są skutki tego szturmowania nieba?
No tak, oczywiście na owoce nie trzeba było długo czekać. Takim pierwszym owocem była wiadomość tutaj na temat mojego syna. Bo oprócz tego, że ma guza na oku, to jeszcze okazało się, że jest chory, tak nam mówili, po pierwszych wstępnych badaniach, po pierwszym pobycie w szpitalu, na chorobę genetyczną, która będzie go pomału zabijać, wewnętrznie jego organy będą się powiększać. Ale czekaliśmy również na wyniki ze szpitala z Warszawy. I już zaczęły się dziwne rzeczy dziać pomiędzy tym okresem, kiedy wyszliśmy ze szpitala i dowiedzieliśmy się, że te wstępne wyniki mówią o tym, że Dominik jest chory, a tymi ostatecznymi wynikami, kiedy nie mogliśmy się dodzwonić, robiliśmy to bardzo często każdego dnia, kiedy nam się udało, okazało się, że coś się tam zaczyna dziać, coś się zaczyna zmieniać. Lekarz też tak dziwnie troszkę mówił. W ten czas właśnie jakby tych aniołów coraz więcej przybywało, tej modlitwy było coraz więcej, aż pewnego dnia zadzwonili do nas właśnie z Łodzi, mówiąc o tym, że po prostu Dominik jest zdrowy. I to był właśnie ten pierwszy cud, który się, można powiedzieć, dokonał, który aniołowie wymodlili.
Kim są właściwie ci aniołowie?
Aniołowie to są wolontariusze, którzy zgłosili się poprzez nasz portal, poprzez formularz lub też dowiedzieli się o tym na Facebooku lub też z plakatu czy ulotki, którzy postanawiają z własnej woli każdego dnia modlitwą 7 razy Ojcze Nasz lub jeszcze raz zdrowaś Mario, modlić się za dzieci, również za moje dziecko. Dzieci, których życie jest zagrożone i te dzieci, które są już polecane nam i są zapisane w naszej księdze intencji.
A wiadomo, ile osób modli się teraz za chore dzieci?
Tak, oczywiście. Robimy co tydzień statystyki. W tym momencie jest już grubo ponad 120 osób. Myślę, że już tak gdyby zebrać, bo codziennie tego nie liczymy, to będzie już blisko 130 osób na pewno. I są już dwie osoby z Niemiec, jest jedna osoba również z Francji. Tak więc widać, że dzieło się rozchodzi poza granice kraju.
A jak można zostać aniołem? Jak można zacząć wspierać modlitwą dzieci?
Wystarczy wejść na nasz portal szturmujemyniebo.pl, wypełnić formularz, podając tylko swoje imię oraz województwo, to jest potrzebne właśnie do tego, żeby identyfikować aniołów na mapie aniołów. I tak naprawdę to wystarczy. Jeszcze prosimy dodatkowo o numer telefonu komórkowego, ponieważ bardzo często przychodzą do nas takie błyskawiczne informacje, że prosimy nagle o modlitwę za dziecko, które uległo w tym momencie wypadkowi, który walczył o życie. I wtedy dodatkowo rozsyłamy do każdego z tych aniołów SMS-a z taką prośbą. I to jest nieprawdopodobne, bo właśnie wczoraj nawet wysyłaliśmy taką intencję. Nieprawdopodobny jest odzew. Tych SMS-ów zwrotnych przychodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo różnymi hasłami. Jak to oczywiście modlimy się albo do dzieła szturmujemy. To jest naprawdę niesamowite.
Myślę, że Pan Bóg sprawia, że modlitwa ogarnia nie tylko dzieci, ale też ich rodziców. Czy wiadomo, co zmienia się w sercach rodziców?
Myślę, że wystarczy popatrzeć na wpisy na Facebooku, jakie są. Nawet teraz będzie właśnie zjazd koordynatorów naszego portalu. I tak już wstępnie, kiedy rozmawiamy ze sobą telefonicznie, stwierdzamy, że nie zdajemy sobie z tego sprawy chyba, co to jest za dzieło, do jakich rozmiarów może urosnąć i jak bardzo ważne jest dla nieba. Tych znaków zewnętrznych i duchowych mamy bardzo dużo. Każdego dnia zachęcam również, żeby właśnie na Facebooku zobaczyć, co się wydarzyło jednemu z naszych koordynatorów właśnie. Tam jest historia o filmie o świętej Teresie. Nie chcę opowiadać, żeby tutaj nie zdradzić, ale takie znaki otrzymujemy i rodzice również mają z tego dużą uciechę duchową i bardzo ich to wzmacnia. Ja też widzę, kiedy mam okazję o tym mówić właśnie w radio czy podczas różnych koncertów, jak ludzie się nagle zastanawiają i osoby, które nawet znam, podejmują tę inicjatywę. Pomimo, że możemy powiedzieć tak z zewnętrznego punktu widzenia, no nie są często być może w kościele albo mają inne zajęcia w tym czasie, to jednak dla dzieci to potrafią zrobić. Tak więc to też jest owoc tego wszystkiego, modlitwy tych za te dzieci właśnie.
A co by pan powiedział rodzicowi dziecka chorego? Rodzicowi, który dowiedział się, że jego dziecko jest chore?
Ja przeżyłem to samo, co właśnie ta osoba, która być może dzisiaj też się dowiaduje o tym, że jego dziecko, które tak było wyczekiwane, jest chore lub uległo wypadkowi lub nawet zachorowało na nowotwór. Wiem, że często brakuje sił na modlitwę. Mnie i mojej żonie również brakowało. Dominik przemienił, Pan Bóg przez Dominika przemienił nasze całe życie. Przewartościował je również. I wiemy o tym, że sami byśmy niewiele zdziałali. Że potrzebne są osoby z zewnątrz, żeby chciały sobie pomóc, żeby spróbowały zobaczyć tą inną perspektywę. Często zwracamy się, pragniemy się zwracać, bo tak naprawdę dzieło dopiero rusza, do rodziców w każdym szpitalu w Polsce, gdzie leczone są dzieci ciężko chore. I zapewne większość też z nich może być osobami, które nie są wierzącymi. A wcześniej czy później te osoby również próbują łapać tej żydewki na ratunku, jakim jest Pan Bóg. My jesteśmy od tego. Chcę Tobie powiedzieć, że nie jesteś sama, nie jesteś sam. może jesteś mężczyzną i wydaje się, że jesteś w stanie wszystko znieść, to miej tą otwartość w sobie i pozwól sobie pomóc. My z tego jesteśmy i być może ty też będziesz chciał zostać aniołem, żeby pomagać innym. W ten sposób leczysz również swoje serce. Nie tylko innych, ale również swoje. Tak jak ja leczę swoje serce, modląc się za twoje dziecko lub inne dzieci, tak samo ty możesz leczyć swoje serce. Nie jesteś sam, pamiętaj o tym.
Dzięki serdeczne za rozmowę z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękuję nam, z Panem Bogiem.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję i zapraszam za tydzień.